Już proszę zajmować swoje miejsca. Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Witam wszystkich radnych, wszystkie radne. Witam gości, panią Suzanę Izettinową. Witam panią Danutę Sowińską, pana Krzysztofa Szymanela oraz pana Michała Zorenę oraz resztę gości. W związku z problemami czasowymi prosiłbym, aby najpierw były przed komunikatami przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, były najpierw wystąpienia gości. Także jeżeli ktoś ma coś przeciwko, no to proszę, aby powiedział. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do wystąpień gości. Oddaję głos teraz pani Daniucie Sowińskiej, członkini Fundacji Diversity Polska. Zapraszam.
Szanowne Prezydium, droga Rado, na początek przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość przemówienia dzisiaj do Was. Tak jak przewodniczący powiedział, założyłam Fundację Diversity Polska 20 grudnia 2018 roku i założyłam dlatego, że uważam, że jeżeli chodzi o organizację, to brakowało mi takiej organizacji, która zrzeszałaby kilka dyskryminacji. Ponieważ jeżeli mówimy na przykład o Was, to jesteście młodymi ludźmi, a jeżeli mówię o młodej kobiecie, to mówimy już o dwóch dyskryminacjach, tak? Czyli o wieku i o płci. Tak? Jeśli do tego jeszcze połączymy orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, spektrum autyzmu, to mamy coraz więcej dyskryminacji, tak? Czyli dyskryminację pierwotną, dyskryminację wtórną. Wtórną na przykład fakt, że ja pochodzę z małej miejscowości i pierwszą dyskryminacją, którą zauważyłam, był fakt, że mówię lokalnie, ponieważ pochodzę z Kociewia. Na pewno jak jesteście z Pomorza, znacie ludzi z Kaszub i też z innych lokalnych, regionalnych miejsc, to wiecie, że czasami ktoś coś zaciągnie albo powie jo. Więc ja byłam dyskryminowana, pierwszą dyskryminacją były moje regionalizmy, o których absolutnie nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki nie zostałam wyśmiana. Więc myślę, że taką kluczową kwestią, którą zajmuje się Fundacja Diversity Polska, to jest właśnie przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na przesłanki pierwotne. Myślę, że tutaj wiecie o pierwotnych, o którym mówię, czyli to jest płeć, to jest niepełnosprawność, to jest pochodzenie etniczne, to są różne formy sprawności, wiek i właśnie na wieku chciałabym się też przede wszystkim skupić, bo uważam, że wy jako młodzi ludzie jesteście szczególnie w 2020-2022 roku dyskryminowani. Chociażby dziewczyna w wieku 16 lat nie może pójść do ginekologa, do ginekolożki, jeżeli nie ma zgody rodzica. Natomiast z tego, co kojarzę, to inicjacja seksualna w Polsce chyba jest od 16 roku życia, prawda? Więc jak trochę tutaj coś nie działa. Tak samo chłopacy w wieku 16 lat również nie mogą iść do urologa, a mogą się na przykład wstydzić, tak? Kwestii związanych z bólem penisa bądź innymi częściami ciała związanymi z intymnością, tak? Więc uważam, że kwestia dyskryminacji ze względu na wiek absolutnie dotyka młodych ludzi i uważam, że tą kwestią również powinniśmy się zajmować jako fundacja. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to niektórych z Was kojarzę z moich wydarzeń, chociażby Igora Dorawę, który był panelistą w lutym 2020 roku, kiedy zrobiliśmy konferencję Let's Talk About Age z firmą AMS, gdzie Igor wystąpił razem z panią Marią Bąkowską, która jest seniorką. I to, co było kluczowe na tej konferencji, rozmawialiśmy na temat różnicy wieku. Tak? Ja pochodzę z pokolenia chyba X. a może Y, jest to na pewno na granicy. Z tego, co kojarzę tutaj radni i radne, jesteście pokoleniem Z. Jak się odwrócę, to myślę, że pokolenie też między X a Y. A pani Maria pochodzi z pokolenia boomersów. Więc teraz pytanie, w jaki sposób my z różnych pokoleń możemy się dogadać, tak? Co charakteryzuje konkretne pokolenie? I myślę, że to jest też kluczowe, że jeżeli rozmawiamy o komunikacji, to co zrobić, żeby ta komunikacja była fajna, no nie? Żebyśmy mogli się dogadać, żeby osoba lat 70 nie powiedziała, a ci młodzi to są tacy roszczeniowi. No właśnie, dlaczego jest ta roszczeniowość? Dlaczego to jest takie istotne, że młodzi ludzie mają cel i wartości, i będą pracować w momencie, kiedy widzą te wartości w pracy, kiedy widzą konkretny cel. Jeżeli dostają komunikat, skseruj mi to, ale nie dostaną komunikatu, w jakim celu mam to skserować, to po co mam to robić? Więc kluczowe jest to, w jaki sposób wiedzieć, jak się komunikować z młodymi ludźmi. Wydarzenie, na którym też widziałam na przykład Ranko ostatnie, dobrze mówię? Tak, to Aida Hobbit Day. Rozmawialiśmy na temat Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii i Ranko miał ally, znaczek ally, czyli sojusznika. Dlaczego kluczowe są takie konferencje? Chociażby dlatego, że chcemy je tworzyć dla ludzi, dla osób, które czują się dyskryminowane. Innym wydarzeniem, na którym też był Kuba Hamanowicz, który zamykał, był to festiwal LGBT Plus Film Festival. I dlaczego tworzymy takie wydarzenia kulturalne? Dlatego, że uważamy, że to jest właśnie odpowiednie miejsce, aby stworzyć je dla osób, które czują się dyskryminowane w Gdańsku. Mogą przyjść do nas i powiedzieć, tutaj czuję się bezpiecznie. I też jestem osobą, którą chciałabym, żebyście zapamiętali i zapamiętały jako osobę, przy której możecie się bezpiecznie wyautować. Dlatego dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Fundacja Diversity Polska jest to fundacja, która przeciwdziała dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Jeżeli macie wydarzenie, które chciałybyście zrobić z fundacją, zapraszam do współpracy. Dzięki.
Bardzo dziękuję. Oddaję teraz głos pani Danucie pani Suzanie Izetlinowej z Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek. Zapraszam.
Dzień dobry, nazywam się Suzanna Izidzinowa. Wojna dla mnie zaczęła się jeszcze 8 lat temu. Ja przyjechałam do Polski jako uchodźczyni w 2014 roku w związku z okupacją Rosji i Krymu. I uważam, że wojna nie teraz zaczęła się, a zaczęła się jeszcze 8 lat temu z okupacji Krymu. Ja na ile znam, że o moim doświadczeniu w Polsce tak trzeba poopowiadać, no. Tak, moje doświadczenie zaczęło się z tego, już doznałam go na granicy, jak mi przyjmowali i funkcjonariuszka, która przyjmowała mój wywiad, powiedziała mi, że dlaczego ja jadę do Polski. Polska jest krajem katolickim, my jesteśmy katolikami, a pani jest muzułmanką i niech jedzie do Turcji. Tak, byłam trochę... Nie trochę, nawet dużo przerażona, że ja słyszałam, że Polska jest taka, w ogóle Europa, nie wiedziałam dokładnie o Polsce jest jakim krajem. Ogólnie wiedziałam, że Europa jest taka tolerancyjna, demokratyczna, to wszystko, co można powiedzieć, chcesz, to można tutaj robić, jest swoboda. I byłam przerażona, że mi tak było powiedziane na tej granicy, a ja powiedziałam, że ja nie jadę z muzułmańskiego kraju, ja jestem z Ukrainy i dlaczego na Ukrainie my razem mieszkaliśmy, i chrześcijanie, i muzułmanie, a tutaj pani mi takie coś opowiada. No i dużo dalej potem przykrych rzeczy mi spotkało, na przykład, no pierwsze to było moje miejsce zamieszkania, to ośrodek dla uchodźców w Lublinie i już tam uchodźcy mi powiedzieli, że nie wolno rozmawiać w języku rosyjskim, że tutaj Polacy bardzo nie lubią język rosyjski, Rosjan, w jakim chcesz języku rozmawiać, tylko nie po rosyjsku. I tak naprawdę też cichutko w autobusach rozmawiałam. Niestety, chociaż ja jestem Tatarką krymską, mój język to jest tatarski język, no Rosja tak z nami zrobiła, że my rozmawiamy po rosyjsku. Zapomnieliśmy swój język. No i tak pamiętam, że bałam się na początku rozmawiać po rosyjsku i tak słyszałam dużo takich przykrych historii, jak no, dostali przez to, że rozmawiali po rosyjsku. I dalej to moja podróż już była do Gdańska. Rok mieszkałam w ośrodku dla uchodźców Lublinia. Tutaj potem trafiłam do Związku Tatarskiego, to zaproszona do Gdańska. Mieszkałam nawet w Domie Kultury Tatarów w Woronie, w Parsko-Runkińskim rok. Poszłam pracować. No i tam też pamiętam, w pracy też zaczęło się, że my nie rozmawiają z nami po rosyjsku, nie lubimy rosyjski, język okupanta, Ukraińcy to banderowcy, muzułmanie to terroryści. I tak naprawdę cały czas spotkałam się z takimi życiami. Potem no, do innej pracy poszłam, już pracowałam 2 lata na kuchni. Zdecydowałam, że nie chcę więcej pracować jako kucharka, coś innego trzeba. Poszłam do takiej dużej firmy Pandragon. I szefowa była naprawdę nasza bardzo dobra, przyjęła, nie patrzyła, że ja chodzę w hidżabie. Ale do niej poszli pracowniki, też powiedzieli, że nie chcą pracować z muzułmanką, że my nie chcemy, żeby wśród nas chodziła muzułmanka. Powiedziała, komu się nie podoba, możecie zwalniać się. I dobrze, że są takie ludzie w Polsce, gdyby takich nie było, to naprawdę no, przykro by tutaj siedziało w Polsce bardzo źle. Dobrze, że nie wszyscy taki. I myślę, że no, dużo trzeba edukacji, żeby takich przykrych rzeczy nie spotkaliśmy z takimi imigrantami. No, z czasem otworzyłam biznes i trochę się bałam, że jak to będzie, że ja muzułmanka, kto będzie do mnie przychodził. No jednak napisałam no, tatarskie przysmaki. I jak zauważyłam, że to nie jest pretensje do islamu, do muzułman, a że do jak oni powiedzieli, że dobrze, że klienci przychodzili, dużo klientów mieliśmy i bardzo życzliwi, i było bardzo miło, nikt nie zwracał uwagi, że jestem i ja i moja córka jest w hidżabie, nikt na to nam nie zwracał uwagi. I mówili tylko, że dobrze, że jesteście Tatarami, my Tatarów lubimy. Tatary u nas tutaj mieszkają 600 lat. I przez to jakby już nie spotykałam i takich przykrych rzeczy, jak wcześniej mi traktowali, że jestem muzułmanką, może jestem Arabką, albo tam inny. I zrozumiałam, że to nie jest jakby do islamu, a jest pretensja, a do narodowości, do Arabów, taki stereotyp, że jeśli Arabowie, jeśli muzułmanka tam chodzi w hidżabie, to obowiązkowo, to jest ona jest Arabką, jest terrorystką i często słyszałam w autobusach albo w tramwajach, a może ona ma w torebce bombę, już kilka razy coś takiego słyszałam. A jak otworzyłam swój biznes i tatarskie przysmaki, to już widzą, że jestem Tatarką i można chodzić w hidżabie i to wszystko. Tak ja teraz rozumiem, że po prostu jest taki stereotyp, nie? Że Tatarzy tutaj mieszkają w Polsce, dobrze, ich znamy 600 lat, a ktoś inny przyjeżdża, innej narodowości, już boimy się, już jest źle. No tak nie można wszystkich traktować. Rozumiem, że wśród wszystkich jest i zły, i dobry, tak nie może być. Tak, mogą i zli imigranci przyjechać, tak jest, ale no nie trzeba tak od razu przyjmować, ja tak myślę, że no, poznać najpierw trzeba człowieka, a nie traktować jego jako migranta. Człowiek, najważniejsze, że jest to człowiek, nie jaki kolor skóry, ja nie wiem, jakiego wyznania, jakiej narodowości, to w ogóle nie jest główne, jest główne, jaki jest to człowiek, dobry czy zły. I traktować jako jest imigrant i jest zły i się bać go. No myślę, że to no nie jest taki błąd, tak przyjmować ludzi i dlatego zawsze mówię, że dużo trzeba edukacji, więcej, mówić o tym, żeby nie spotkało ludzi takich przykrych rzeczy. Dobrze ja to przeżyłam, bardzo ciężko było na początku. Pamiętam, że chciałam wracać i dzieciom mówiłam, że koniec, wracamy i nie chcę tutaj. Naprawdę było ciężko, ale jednak ta sytuacja na Krymie i widziałam, że na Ukrainie coś takiego będzie, jak teraz zaczęło się i no, nie chciałam wracać. I przeżyłam to trudne naprawdę i jest i stres przez to, że tak ci przyjmują, ale no, nie powiem, że wszystko bardzo źle. Było naprawdę i dużo takich inteligentnych ludzi i wspaniałych, dobrych. Dobrze, że są w Polsce i się cieszę z tego, w końcu się cieszę z tego, że przyjechałam do Polski. Nie wiem, może jakieś pytanie, co jeszcze powiedzieć na ten temat.
To może mogę? Tak? Bo jest pani oczywiście w Radzie Imigrantów i Imigrantek i tylko pytanie, do kiedy trwa kadencja aktualnej Rady?
Trwa dwa lata.
I kiedy się kończy ta kadencja?
Tak, tak. No już ma skończyć się, to jest drugi rok.
Okej.
Okay. Słyszałam, że już chcą zrobić więcej, 3 lata. No, następnych, kto Super. Będzie w Radzie.
Ja wiem, że pani już o tym powiedziała w jakimś stopniu, ale chciałbym jeszcze raz zapytać, jak się aktualnie pani czuje w Polsce?
Aktualnie mieszkam 8 lat i jedyna została taka tęsknota za Krymem, za ojczyzną, a teraz jestem zadowolona, że tutaj i naprawdę poznałam dużo wspaniałych ludzi. No to trzeba tak dwustronnie pracować, nie? I imigranci mają się pokazać i Polacy też muszą dać taką możliwość, nie? Też nie od razu tak, jak na przykład ja przyszłam do pracy, nie chcemy z nią pracować i koniec, nie? No tak musi być to praca z dwóch stron i wtedy i poznawać, każdy każdego poznaje i myślę, że będzie dobrze. I teraz tak, dobrze się czuję przez to, że poznałam naprawdę dużo wspaniałych ludzi, a na początku te przykrości mi naprawdę robili no, taki stres. Ja cały czas żyłam w takim stresie i nie wiedziałam, co robić. Przykro było, że w ogóle jest w Polsce taka sytuacja. Ale jednak dobra moja decyzja była, że poszłam studiować na Uniwersytet Gdański i to otworzyło jakoś tak inaczej moje życie tutaj i poznałam dużo inteligentnych, wspaniałych ludzi. Zaprosili do Rady Migrantów. Teraz jestem jeszcze w zespole kobiet przy marszałku. Także no, inne życie zaczęło się i inaczej się czuję. No, to jest naprawdę trudna, taka ciężka droga imigranta, żeby znaleźć siebie tutaj i dlatego potrzebna też pomoc tym ludziom taka ze wszystkich stron, nie? Na początku, żeby odnaleźć się tutaj w innym kraju. Trzeba zrozumieć tych ludzi. Naprawdę jest ciężko, dlatego że opuścić swój kraj, przyjechać i jeszcze słyszeć takie przykre rzeczy, to jest no, ciężko, to nie każdy wytrzyma. Wiem, że duży kto i wraca przez to, że im nie podoba się, nawet w takiej sytuacji, że jeszcze tam trwa wojna na Ukrainie. No słyszę, że nie chcą tutaj zostawać i chcą wracać. Przez to, że nie mogli siebie tutaj odnaleźć, nie? Chociaż i wiedzą, że ta wojna jeszcze nie jest tak szybko, nie skończy się. No tak, tak jest. Trzeba pomagać. Dziękuję.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Zapraszam teraz pana Krzysztofa Szymanela, prezesa Koloseum Gdańsk.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni radni, zebrani, nazywam się Krzysztof Szymanel, jestem rodowitym gdańszczaninem, mieszkańcem Moruni. Rozwijam i reprezentuję Stowarzyszenie Koloseum Gdańsk. W 2021 roku Młodzieżowa Rada Miasta Gdańsk podjęła jednogłośnie porozumienie współpracy z naszym stowarzyszeniem i tym samym zachęcam radnych do aktywności lokalnej. Przedstawię teraz Państwu nasz projekt graficzny. Cały projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska. Organizatorem jest nasze stowarzyszenie. Współorganizatorami są dwie placówki oświaty z Oruni, Szkoła Podstawowa nr 16 imieniem Władysława Brońskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Stowicznego nr 2. Naszymi partnerami jest Rada Dzielnicy Orunia Święty Wojciech Lipce, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, a także Fundacja Ku Sztuce z Gdyni. Pierwsze wydarzenie, które będziemy organizować dla młodzieży tutaj gdańskiej, to jest drugi turniej piłkarski Śladami Pomorskich Mistrzów. To jest nowa inicjatywa wymyślona przez nasze stowarzyszenie i organizujemy ten turniej imieniem Krzysztofa Różyńskiego. Pan Krzysztof przyjedzie na turniej. To jest polski lekkoateta, specjalizujący się w biegach średnich. Mistrz Polski Seniorów w 2020 roku w biegu na 800 metrów. W 2019 roku zajął drugie miejsce w biegu na 800 metrów w trakcie Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Baku. Trzeci młodzieżowy turniej piłkarski o Puchar Miasta Gdańska. To jest 3 lipca, dzień później. Rozgrywamy turniej o Puchar Miasta Gdańska. Miasto przekazało nam nagrody rzeczowe, flagi, windery, a także banery reklamowe. Też się bardzo zaangażowało w naszą inicjatywę, dlatego robimy turniej piłkarski o Puchar naszego miasta. Czwarty turniej piłkarski Dzikich Drużyn o Puchar Koloseum. To jest 30 lipca w Szkole Podstawowej nr 16. Ten turniej będzie organizowany dla oruńskich dzieci. Trzeci dzielnicowy turniej tenisa stołowego o Puchar Oruni organizujemy 17 września w Szkole Podstawowej nr 16 w sali gimnastycznej na 5 stołów. Turniej też jest skierowany dla dzieci i młodzieży. Pierwszy, nasza nowa też inicjatywa w Gdańsku. My ogólnie skupiamy się na promocji amatorskiego sportu młodzieżowego. Nie idziemy stricte w zawodowstwo, tylko chcemy integracji wśród lokalnej społeczności, młodzieży, dzieci, a także rodziców. I chcemy zakończyć bardzo fajnie rok, organizując pierwszy turniej Grand Prix Gdańska amatorów tenisa stołowego na 10 stołów. Pozyskaliśmy 10 stołów i ten turniej rozegrany zostanie w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Stowarzyszenia nr 2. Jest to duża hala widowiskowo-sportowa, dużo może młodzieży przyjść, mieszkańców Oruni. Dzisiaj jeszcze dostałem informację, że włącza się w naszą inicjatywę sportowa Orunia wolontariat Gdańsk. Też wolontariat wystawi swoich wolontariuszy, będą nas wspierać tutaj w działaniach lokalnych. No i jeszcze plakat oczywiście po tej sesji powędruje do mediów gdańskich. Będziemy starać się jeszcze wypromować bardziej sportową Orunię. I tak już zostajemy. Sportowa Orunia będzie co roku się rozwijała pod tą samą nazwą na Oruni. No i tym samym zachęcam radnych do wspólnej kooperacji w corocznej inicjatywie. Jest tego dużo, jak widać. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję. Jako Rada będziemy promować oczywiście wszystkie inicjatywy, ponieważ współpracujemy oczywiście z Stowarzyszeniem Koloseum Gdańsk. Dziękuję wszystkim gościom. Zapraszam teraz pana Michała Zorenę do przedstawienia rządowego programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2023.
Dzień dobry. Działa, może zróbmy tam tryb prezentacji.
Mhm.
Dzień dobry, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nazywam się Michał Zorena, jestem kierownikiem referatu współpracy lokalnej innowacji społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego naszego Urzędu Miejskiego w Gdańsku i chciałbym powiedzieć kilka zdań, dosłownie kilka, o rządowym programie Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023. Nie bez przyczyny podkreślam słowo rządowy program, bo to nie jest nasza miejska inicjatywa, jest to program rządowy przygotowany przez rząd Polski, którego celem jest aktywizacja młodzieży szeroko rozumiana, który jest w tym momencie w fazie przygotowywania. Za wdrażanie tego programu odpowiedzialne jest Narodowe Centrum, jest Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Narodowy Instytut Wolności. Taka jednostka, która wspiera organizacje pozarządowe i aktywne i osoby działające aktywnie w ramach aktywności społecznej. Celem tego programu jest właśnie angażowanie młodzieży do działalności w ramach organizacji pozarządowych, do włączania się w aktywność społeczną, do realizowania swoich własnych inicjatyw. W ramach tego programu rządzący przewidzieli cztery priorytety. Pierwszy z nich to jest aktywizacja młodzieży w samorządzie, w którym zaplanowano działania skierowane do młodzieży, do samorządów, których młodzież chciałaby utworzyć Młodzieżową Radę Miasta Gdańska. No my jesteśmy na innym etapie, bo jesteśmy właśnie na sesji już działającej Młodzieży Rady Miasta Gdańska w kolejnej kadencji. Jest tam też będzie możliwość zaplanowania działań skierowanych na podnoszenie kompetencji i zwiększenie efektywności działania takich rad. Drugi priorytet dotyczy organizacji młodzieżowych w życiu publicznym, czyli waszej, państwa młodzieżowej aktywności w ramach istniejących organizacji pozarządowych lub powoływania organizacji pozarządowych, które na rzecz młodzieży działałyby właśnie. Trzeci priorytet to wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych, czyli tych, które już istnieją w naszym mieście. Kilka organizacji pozarządowych, które na rzecz i z młodzieżą działają, jest przynajmniej kilka. Tutaj z pamięci mogę wymienić 180 stopni, które działa bardzo prężnie w dzielnicy Nowy Port, czy Stowarzyszenie Morena, które jest operatorem naszego Miejskiego Funduszu Młodzieżowego, czy na przykład Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, która prowadzi klub Watacha w dzielnicy Orunia Święty Wojciech Lipce albo Orunia Lipce Święty Wojciech, nie pamiętam kolejności tychże. I czwarty priorytet, pomoc techniczna, czyli wsparcie infrastrukturalne i techniczne do organizacji tych działań. Tak jak wspomniałem, dokument jest w fazie przygotowań. Z tego, co się dzisiaj orientowałem, to ma zostać przyjęty przez rząd na najbliższym posiedzeniu, więc pewnie za jakiś czas, pewnie po wakacjach, będziemy mogli przygotować aplikację do tego programu i zrealizować jakieś działania. I nie bez przyczyny występuję tutaj dzisiaj przed Państwem, bo jako miasto chcielibyśmy zachęcić Państwa jako przedstawicieli młodzieży naszego miasta do włączenia się w przygotowywanie i w dyskusję na temat tego, jakiego rodzaju działania, jakiego rodzaju wątki moglibyśmy w tym projekcie lub tych projektach poruszyć. Jeśli mogę dalej, to my narysowaliśmy sobie trzy wątki. My, odsłuchając Państwa głosów, spotykając się z młodzieżą w różnych innych okolicznościach, narysowaliśmy takie trzy linie, takie trzy wątki, które pewnie w jakimś stopniu byśmy chcieli adresować, ale to nie jest oczywiście zakres zamknięty i w momencie, kiedy ogłoszone zostaną nabory i ogłoszona zostanie decyzja o tym, że program rusza i można do niego aplikować, to na pewno będziemy kierowali zapytania i prośby o włączenie się do szerokiego grona przedstawicieli młodzieży, nie tylko Państwa jako formalnej Rady Młodzieżowej naszego miasta, ale innych środowisk, które młodzież skupiają, w których młodzież realizuje swoje aktywności, tak żeby zebrać jak najszerszą reprezentację i najszerszy głos. Pierwszy z wątków, który nam wydaje się istotny, To jest aktywizacja i reprezentacja młodzieży w samorządzie. Czyli to jest to, co już się zadziewa waszą pracą w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska, ale też szeroko rozumiana aktywność na polu obywatelskim w ogóle. Czyli to, co wy jako państwo, wy jako młodzież realizujecie w swoich codziennych aktywnościach w szkole, czy w aktywnościach pozaszkolnych, będąc głosem naszego sumienia, naszego, mówię, bo tak, ja jestem Y-kiem, modelowym, czyli do mojego sumienia też już się odwołujecie, w różnych akcjach, czy to protestacyjnych, czy to mobilizujących, czy to aktywizujących, chcielibyśmy te różnego rodzaju głosy zebrać i w jakiś sposób konkretnymi działaniami zrealizować. Drugi wątek, który nam się rysuje, nam zwłaszcza w Wydziale Rozwoju Społecznego, to jest przestrzeń dla młodzieży. Przestrzeń w rozumieniu fizycznej przestrzeni w mieście, która może służyć młodzieży do tego, żeby tam po prostu była i czuła się tam dobrze. Interpretujemy i jakby wydaje nam się, i nie jest to chyba dalekie od prawdy, że takiej przestrzeni w mieście jest niewiele, jeśli nie ma jej w ogóle. I też ja ze swoich własnych obserwacji widzę, w których miejscach młodzież spędza czas i niestety są to galerie handlowe. I trudno się dziwić, bo one są bezpłatne i nie pada tam deszcz i jest tam woda, jest tam prąd i woda, więc sporo tej aktywności dzieje się tam, a marzyłoby nam się, żeby były przestrzenie w mieście, które są zarządzane, w których młodzież może realizować swoje działania i aktywności bez koniecznie zarządu dorosłych, nas, Y-ków i boomersów. I trzeci wątek, który nam się rysuje, to jest kwestia już wielokrotnie dyskutowana i podejmowana i cały czas niedostatecznie pewnie zabezpieczona, to jest zdrowie w ogóle, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego. Zdrowie w ogóle, mam na myśli zdrowie, nasz dobrostan psychofizyczny, nasz, wasz, w sensie młodzieżowy, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się dotyka tej sfery psychicznej. Doskonale wiemy, jakim wyzwaniem jest wkraczanie w dorosłość w obliczu kryzysu klimatycznego, w obliczu trwającej wojny, w obliczu wielu różnych dotkliwych zjawisk, których ja na szczęście wkraczając w dorosłe życie nie doświadczałem. Nie było wtedy jeszcze TikToka, nie było wojny i wydawało nam się, że kryzys klimatyczny nie nastąpi. I to są te trzy wątki, które nam wydają się istotne i warte podjęcia. Pewnie w toku dyskusji, które będziemy toczyć już w jakichś grupach roboczych, w jakichś zespołach przygotowujących założenia, tych wątków może pojawić się więcej, a na pewno należałoby je uszczegółowić i zamienić w propozycje działań. Kolejne kroki to przede wszystkim start programu. Musimy wyczekać, jak aż Narodowy Instytut Wolności ogłosi, że tak, ten dokument ma już rangę obowiązującą i możemy do niego przystąpić, aby też sprawdzić, czy miasto jako takie, jako gmina ma prawo do tego, aby do niego przystąpić. Czy jest podmiotem do tego uprawnionym, bo jeśli nie, to pewnie szukać będziemy partnerstw z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, które mają, domniemamy, że będą miały możliwość, aby przystąpić do takiego programu. No i drugi punkt to powołanie międzysektorowych grup roboczych. Nie chcemy tego robić sami. W Wydziale Rozwoju Społecznego mamy już wypracowaną praktykę, że jakiegokolwiek tematu nie dotykamy, dotykamy go z osobami zainteresowanymi. Czy jest to były to dwa duże programy, jak model integracji migrantów i imigrantek, czy model równego traktowania. To były dwa duże dokumenty strategiczne wypracowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy, ale też i pomniejsze programy dedykowane konkretnym zagadnieniom, czy to program ochrony zdrowia psychicznego, czy program współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Są to dokumenty, które zawierają opis działań wypracowywane w szerokim gronie osób, organizacji zainteresowanych. Tak też zrobilibyśmy tym razem, zapraszając szerokie grono aktywnej młodzieży, gdziekolwiek ona jest. A to już wy dokładnie wiecie najlepiej, gdzie ich szukać. No i ostatni krok to pewnie złożenie i przygotowanie takiego dokumentu aplikacyjnego, który będzie zawierał wszystkie detale, opis działań, opis rezultatów tego, co chcemy osiągnąć, w jakim terminie i za jakie pieniądze. I to w telegraficznym skrócie tyle. Raczej więcej konkretów w tym momencie przekazać nie mogę. Raczej jest to informacja zapraszająca do tego, żebyśmy byli w kontakcie, żebyśmy się widzieli pamiętać o tym, że my jako Wydział Rozwoju Społecznego myślimy o takich rzeczach, a o pewnego rodzaju wstępie do być może kiedyś polityki młodzieżowej miasta Gdańska, a na pewno do jakichś konkretnych działań wspierających aktywność młodzieży szeroko rozumianą na wielu płaszczyznach jako obywateli i obywatelki miasta Gdańska. Ja zostaję do Państwa dyspozycji. Jeśli są pytania teraz, zapraszam. Jeśli nie, adres mailowy jest dostępny. Też taka krótka podpowiedź. Jak znacie imię i nazwisko, to znacie adres mailowy urzędnika. Wszystkie są usystematyzowane. Także ja zostaję i jeszcze krótkie ogłoszenie. Zapraszam też 4-5 czerwca. To strefa społeczna, którą miasto organizuje w ramach obchodów Święta Wolności i Demokracji przy ECS-ie. Tam też wiem, że współpracujemy z Młodzieżą do Miasta Gdańska, jak i inicjatywy przez Państwa zgłaszane pewnie znajdą swoją realizację, ale też zapraszamy się do tego po prostu, żeby być, porozmawiać. Będzie wiele ku temu okazji. Tyle ode mnie. Jeśli są pytania, to służę. Jeśli nie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jako organ doradczo-konsultacyjny dla Władz Miasta służymy wszelką pomocą.
Dziękujemy bardzo. Liczymy na to. Są pytania?
Ja mam jedno pytanie. Ponieważ ten fundusz widać było, że jest przeznaczony na lata 2022-2033, czy jesteśmy w stanie określić jakieś przewidywania dotyczące tego, kiedy zaczną się jakieś pobory, czy nawet miesiąc, czy okres w tym roku, kiedy ten fundusz zacznie działać dla organizacji młodzieżowych?
Chciałbym móc na to odpowiedzieć, ale niestety nie mogę. To program rządowy, na którego my jako miasto mamy taki wpływ, na ile wniosków w konsultacjach złożymy. Z tego, co się orientowałem, to pierwsze nabory mają ruszyć już w roku 2022, czyli w tym, który nam się pięknie rozwija i zbliża się do połowy. Ale to tyle, co wiem. Narodowy Instytut Wolności jest to taka jednostka, do której można się zwracać i pewnie my też to będziemy robić, żeby szczegóły poznać, ale to nie jest nasza jurysdykcja, niestety. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do komunikatów przewodniczącego oraz ewentualnie wiceprzewodniczącego. Ja zacznę, jeżeli nikt nie będzie miał nic przeciwko. Chciałbym zacząć od raz jeszcze podziękowania wszystkim za współorganizację, wszystkim współorganizatorom konferencji zrównoważonego rozwoju. Dziękuję zwłaszcza Jakubowi i Martynie za prowadzenie tej konferencji. No i dziękuję przede wszystkim Wiktorii, której z nami nie ma niestety, Piotrowi, Samborowi oraz Igorowi za prowadzenie stanowiska naszego w Europejskim Centrum Solidarności. Dalej, strefa społeczna, tak jak słyszeliście, będzie ona miała miejsce od 4 do 5 czerwca, jest to weekend. I no my tam jako Rada oczywiście zgłosiliśmy chęć, już zostaliśmy zatwierdzeni i też apeluję do członków Komisji Ochrony Środowiska, aby wyrazili większe zaangażowanie w współorganizację tego eventu, ponieważ no, będziemy tam współpracować ze stresą prośrodowiskową. Także przypominam. Tydzień temu razem z Jakubem Hamanowiczem oraz Igorem Dorawą spotkaliśmy się z prezydentem Piotrem Grzelakiem oraz z jego doradcami, głównie na temat polityki rowerowej. Rozmawialiśmy tam o większym zaangażowaniu młodzieży w kampanie rowerowe. Mam tu na myśli na przykład Kręć Kilometry dla Gdańska. Udział młodzieży w poprzedniej edycji był tam wyjątkowo mały. Dlatego no, możemy spodziewać się prób ewentualnej no, współpracy władz z nami jako no, głównego organu, który no, zajmuje się młodzieżą. No i na następnej sesji możemy się spodziewać jakiejś krótkiej prezentacji właśnie o programie i o wszystkich możliwych formach dotarcia do młodzieży. Przypominam, że 13 czerwca mamy konferencję, jesteśmy zaproszeni na konferencję pod tytułem Prewencja zaburzeń suicydalnych w środowisku szkolnym. Oskar Stabno, przewodniczący Komisji Zdrowia Psychicznego, będzie miał tam swój panel. Także kto może, kto chce, zapraszam. Na maila dostaliśmy jeszcze oficjalne zaproszenie z linkiem do zapisywania się, tak?
Jedną kwestię chciałbym dodać a propos tej konferencji, że jest generalnie ograniczona liczba osób, która mogłaby z naszej Rady dołączyć. Mamy maksymalnie 25 osób z Rady, no czyli tak praktycznie cała Rada mogłaby pójść. No i wiem, że informacja jest taka, że warto poinformować o tym mailowo, że któryś z radnych bierze udział, prawda? Tylko tyle chciałem dodać, że po prostu nie mogą wszystkie osoby, tylko są, no jest jakieś tam ograniczenie liczby osób.
Jasne, dziękuję. No to tak jak Ranko powiedział, najwyżej dacie znać, kto chce, a kto nie chce uczestniczyć w tej konferencji. To by było ode mnie na tyle. Także.
Jeszcze raz dzień dobry, cześć wszystkim. Ja zostałem poproszony, żeby opowiedzieć przez Wiktorię o spotkaniu, które się odbyło w Amber Expo dotyczące Jarmarku Dominikańskiego i wydarzenia, które będzie tam miało miejsce. Oto niektóre pomysły i ustalenia, które wynieśliśmy z tego spotkania. Przygotowanie wielu pytań dotyczących równości, które będą zadawane osobom przychodzącym, wspólne czytanie książek czy bajek przez seniorów i młodzież, wyświetlenie filmu o międzypokoleniowości i współpracy między pokoleniami, prezentacja naszej Rady dotyczące, no prezentacja naszej Rady. Dziękuję.
Również dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o informacje od prezydium. Przechodzimy teraz do przedstawienia sprawozdań Komisji Stałych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Zapraszam na początek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Kacpra Kosakowskiego. Jeszcze tylko dodam, że radni, którzy przyszli na sesję, a się nie wpisali, no to tutaj macie kartkę. Także jeżeli ktoś przyszedł, to wpisujcie się.
Dobrze, witam was wszystkich. Dobrze was widzieć dzisiaj na sali. Generalnie Komisja Rewizyjna w tym miesiącu nie miała dużo do roboty, praktycznie mówiąc. Wszystkie komisje, wszystkie informacje, jakie dostawałem z zewnątrz, jak i prezydium, wszystko jest ok, nie było czego rewidować. Dlatego też nie odbyło się żadne spotkanie komisji, które miałoby interweniować w jakiejkolwiek sprawie. Natomiast na początku jeszcze się zmartwiliśmy podstawami prawnymi w uchwałach, które zostały wszystkie wątpliwości rozwiane przez naszą pani opiekun. Więc wszystkie uchwały są ok, nic się nie dzieje. Planowane jest również spotkanie w czerwcu, które pozwoli nam na systematyzację rewizji naszej komisji, czyli generalnie będziemy mogli ustalić regulamin naszej pracy, no ponieważ jednak komisja rewizyjna jest też od czegoś, nie od tylko tego, żeby, wiecie, była i mówiła, że wszystko jest ok. Dlatego też podejmiemy temat regulaminu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, jak i planów pracy komisji stałych, które wynikają ze statutu. Ponieważ myślę, że jest to kwestia ważna. Przypominam również wszystkim przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącym o możliwości uczestniczenia w spotkaniach Komisji Stałych Rady Miasta Gdańska jako głos doradczy. No i ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że jeżeli ktokolwiek z was, jeżeli jakakolwiek komisja ma jakiś problem dotyczący jakiejkolwiek, no myślę, kwestii związanej z tym, czy coś jest poprawne, co robimy, czy nie, czy coś zgadza się ze statutem, czy nie, to piszcie do mnie, do wiceprzewodniczącego, do Mikołaja i postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wam pomóc. I myślę, że to wszystko, więc zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziękuję.
Teraz zapraszam przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Martynę Kaźmierczak.
Także też witam wszystkich i chronologicznie chciałabym zacząć od pierwszego spotkania naszej komisji, które odbyło się online i właśnie na tym spotkaniu wybraliśmy naszego wiceprzewodniczącego Mateusza Pisańskiego, więc gorące brawa proszę dla wiceprzewodniczącego. I tuż po spotkaniu mieliśmy okazję z Jakubem Hamanowiczem, wcześniej już wspomnianym, w tym kontekście prowadzić prezentację, konferencję Szkoły Zrównoważonego Rozwoju, gdzie odbyły się dwa wystąpienia naszych przedstawicieli. Jednym z nich był właśnie Michał Jankowski, przewodniczący, i Mateusz Pisański. Im również dziękuję za wspaniałe promowanie postaw obywatelskich i za zaangażowanie. I tak, z tej konferencji również wyniknęło jedno spotkanie z przedstawicielkami organizacji Falinowej Kultury, z którymi będziemy organizować serię eventów wraz z Komisją Równego Traktowania. Będzie ono polegało na serii warsztatów w Centrum Aktywności Lokalnej i na Mobilnym Domu Kultury. Drugie spotkanie, które również się odbyło, to spotkanie dotyczące strefy społecznej w ECS-ie z panią Popow i jej zespołem. Wstępne ustalenia co do promocji i forma naszego uczestnictwa w tym spotkaniu zostały już sformalizowane i również czekamy na konkrety i na odbycie się samego wydarzenia. Jeszcze kolejną sprawą, jaką chciałam podjąć, jest, wydaje mi się, że dość istotna sprawa, ponieważ jest to rozwój naszych social mediów i chciałabym też wspomnieć, że znajdujemy się właśnie w piku naszych followersów na Instagramie, więc jednak promocja nie zostaje odpuszczona. I dziękuję Wam również za dużą aktywność i wspieranie każdej z tych inicjatyw. Drugie spotkanie z cyklu spotkani komisji odbyło się 22 maja w ECS-ie i tam poruszyliśmy kwestie nowych gadżetów, projektów rozwijających troszkę bardziej tą kulturową stronę Rady i naszą wizję na strefę równości. Chciałabym też przypomnieć o tym, że dzisiaj mija termin oddania zdjęć z podpisami, zapowiadany od półtora tygodnia i prosiłabym o spięcie się i zmobilizowanie, ponieważ liczba osób, która oddała te zdjęcia, to równo połowa osób powołanych do tego. Nie będę sypać nazwiskami, więc proszę o mobilizację. Dostaliśmy również propozycję współpracy od Młodzieżowej Rady Miasta Turku z Finlandii i jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielką. Chciałabym też w ogóle podziękować również zespołowi, który stał na naszym stędzie w konferencji i dbał o dobre imię Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz o przedstawienie sprawozdania Komisji Edukacji w związku z nieobecnością pani Julii Monkiewicz. Sprawozdanie przedstawi zastępca, wiceprzewodniczący Filip Borawski. Zapraszam.
Szanowni goście, drogie prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, drodzy radni, chciałbym Wam przedstawić nasze sprawozdanie z działania Komisji Edukacji. No, niecały miesiąc temu wybraliśmy przewodniczącą i mnie wiceprzewodniczącego. No, nie mogę nie zacząć od powiedzenia o raporcie dla gdańskich uczniów o wykluczeniu komunikacyjnym. Mamy już ponad 1500 odpowiedzi. Uczniowie odpowiedzieli na kwestie dotyczące między innymi codziennego transportu, codziennych środków swoich dojazdów do szkół, częstotliwości linii autobusowych, tramwajowych, czy też SKM i PKM. Poza tym poruszyliśmy w ankiecie kwestię również czasu prywatnego, który mają również po powrocie ze szkoły, czy mają też ten czas na naukę. No, to jest kwestia chyba bardzo i niezwykle ważna. No, mamy bardzo duży odsetek tych uczniów w Gdańsku, którzy dojeżdżają z Kartuz, z Kościerzyny, czy też z powiatu nowodworskiego i gdańskiego. Drugim naszym pomysłem, już tutaj wspomnianym, jest nasz udział na strefie społecznej 3, 4 i 5, 4, 5, dzięki, czerwca. No i chcemy zorganizować debatę o wolności w edukacji, o wolności w szkole. Mamy już wstępnych gości, ale jeszcze nie wszyscy są potwierdzeni. Myślę, że jak będziecie, to na pewno to będzie ciekawa debata. No i wiemy, jak jest teraz z tą wolnością w szkole, temat kontrowersyjny i ważny, więc no, zapraszam po prostu do przyjścia i do obejrzenia. Padł w komisji przez Mateusza pomysł o zorganizowaniu forum gdańskich samorządów uczniowskich. Jeszcze nad tym szczegółowo nie pracowaliśmy, ale myślę, że już niedługo do tego powrócimy i będziemy nad tym pracować. To chyba wszystko. Co do tego raportu, to chcę powiedzieć, że tak jak już powiedziałem, ile jest odpowiedzi, no już ponad 1500, i że niedługo, myślę, przedstawimy to już prezydium miasta i zaczniemy z tym jakoś bardziej prężniej działać. To chyba wszystko i dzięki za uwagę.
Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Jakuba Hamanowicza, przewodniczącego Komisji Równego Traktowania.
Moi drodzy, trochę tego mam, bo sobie rozpisałem wszystko w zeszycie, ale mam nadzieję, że powiem zwięźle i na temat. Zacznę od tego, że chciałem jeszcze przywitać, bo mamy na sali członka pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Sportu przy ministrze sportu i turystyki Daniela Nawrockiego, jak i również dziennikarza Dziennika Bałtyckiego, także dziękuję za twoją obecność. Jest również radnym piątej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Przechodząc stricte do sprawozdania z działalności komisji. Moi drodzy, trochę się tego zebrało. Pozwólcie, że jeszcze tylko sobie uruchomię tutaj jedną informację, która jest dość kluczowa. A więc tak. Pierwsza rzecz, jaka w ogóle dla mnie jest najważniejsza, czyli że wybraliśmy już pełny skład prezydium. Roma Stankiewicz została wiceprzewodniczącą komisji, także z tego powodu się ogromnie cieszę i jeszcze raz gratuluję. Kolejną taką ważną bardzo rzeczą, o czym już było wspomniane, była konferencja w ECS-ie. Dziękuję, no trzeci raz podziękujemy, ale dziękuję naprawdę wam za zaangażowanie, bo widać, że wam zależy i to ogromnie buduje i jest niezwykle ważne, za co dziękuję tutaj naprawdę z całego serca. Kolejna kwestia to jest spotkanie komisji. Słuchajcie, robiliśmy trzy spotkania, dwa stacjonarne, jedno online, więc nie próżnujemy. Podczas tych spotkań między innymi omawialiśmy temat pikniku międzypokoleniowego, który planujemy wstępnie na, uwaga, tutaj muszę sobie tylko to otworzyć, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 19 czerwca, godzina 13-16, Park Świętej Barbary. Tutaj będziemy zapraszać organizacje, które są organizacjami młodzieżowymi, też myślimy o Radzie Seniorów, Radzie Miasta, Fundacji Pomagamy, Nie Ziewamy. O tym więcej będzie pewnie na pewno informacji wkrótce. Cieszę się też, że na tej sesji pojawił się Krzysztof Szymanel, prezes Stowarzyszenia Koleseum. Cieszę się, że jest pani Suzana z Rady Imigrantów i Imigrantek, była też pani Danuta Sowińska. Nawiązując do pań, które tutaj z nami są, czy Danuty, która tutaj z nami była. Liczę, że Rada, a właściwie Komisja Równego Traktowania oficjalnie nawiąże współpracę z właśnie Radą Migrantów i Migrantek i Fundacją Diversity, ponieważ chcemy budować sieć połączeń, chcemy budować olbrzymie zaplecze, które będzie później owocowało podczas naszych działań. Też będziemy na tej sesji za chwilę przegłosowywać uchwałę w sprawie współpracy, umowę o porozumieniu współpracy pomiędzy naszą Radą a Fundacją Grow Space, która jest która obsługuje ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, w całej Polsce. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten ranking, była konferencja prasowa, w której miałem okazję i przyjemność, zaszczyt brać udział jako przedstawiciel komisji. Podczas tej konferencji zostały wyróżnione dwie gdańskie szkoły. Szkoła Gedaneze, która zajęła 3. miejsce w całej Polsce, co jest genialnym wynikiem, i szkoła imienia Pawła Adamowicza, która zajęła bodajże 19. miejsce. Gdańsk wcześniej w rankingu w ogóle miejsc nie zajmował, co jest świetnym zwiastunem na to, że Gdańsk faktycznie poza tym hasłem miastem równości faktycznie staje się otwarty. Co jest ciekawe, myślę, że tutaj olbrzymie brawa należą się przewodniczącym samorządów uczniowskich, którzy też ten ranking w tym roku świetnie promowali. Tak jak wspomniała Danuta Sowińska, byłem również gościem na LGBTQ+ Film Festival, gdzie też miałem chwilę na podsumowanie tego festiwalu. Wydarzenie niezwykle ważne, integrujące różne społeczności, różne osoby, także cieszę się, że mogłem brać tam udział, tak samo jak również wspomniała o Ranko Hoffmanie, też również byłem na wydarzeniu, na Dniu Przeciwko Homofobii i w kinie kameralnym Cafe, jak i również w Europejskim Centrum Solidarności podczas prezentacji filmu Nasze Dzieci, bodajże, jeżeli się nie mylę teraz, jeśli chodzi o tytuł, o dzieciach osób o dzieciach, które są transpłciowe. Temat niezwykle ciężki, ważny, który również myślę, że będzie poruszany w naszej komisji. Tak, kolejny temat, brałem udział w Okrągłym Stole o Prawach Zwierząt i Zielone Ogniwo, organizacja, która właśnie organizowała ten Okrągły Stół, zaprasza nas do udziału w Marszu dla Zwierząt. Przełożyli go z ostatniej niedzieli na bodajże poniedziałek, nie jestem pewny, to będę podsyłać informacje. Sekundka, bo tutaj po prostu jest tego tyle, że aż się gubię. Także wspominam o konferencji i jeszcze tak, kolejna kwestia, Jarmark Dominikański. Podczas Jarmarku Dominikańskiego będzie coś takiego jak Przystanek Równość. Tam jest zgłoszona nasza komisja, żebyśmy mieli swoje stanowisko oczywiście, ale również żebyśmy mieli dyskusję właśnie nawiązującą oczywiście do tematu tego przystanku. Będziemy również współorganizować z Falą Zielonej Nowej Kultury i z Gdańską Akademią Kultury wydarzenie, które albo będzie w Parku Regana, albo w Parku Oruńskim. To jeszcze jest do doprecyzowania. Także to też będzie więcej informacji wkrótce. Te wydarzenia będą miały miejsce w wakacje, także jest jeszcze dużo czasu. I czy coś jeszcze mam tutaj do dodania? Aha, i to, co mnie bardzo ucieszyło, słuchajcie, to, co widzieliście na naszej grupie, informacja, myślę, świetna nie tylko dla Młodzieżowej Rady i Komisji do Spraw Równego Traktowania, ale również, myślę, że dla osób z całej Polski, ponieważ Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Może termin, kiedy to przyjęli, jest dość zaskakujący, wiemy, o co chodzi, ale nie będę tego mówić na głos, ale to cieszy, ponieważ mam wrażenie, że może polityka się zmienia w naszym kraju i może w końcu nasz rząd ujrzał problem właśnie dyskryminacji, jak tutaj jest wspomniane, również osób ze względu na orientację seksualną. Martwi mnie to, że tylko seksualną, a nie na przykład też temat tożsamości płciowej, ale jesteśmy na dobrej drodze. Także liczę, że również rząd będzie wychodzić z działaniami, które będą nam pomagać rozwijać skrzydła w działalności w komisji, jak i w Radzie. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję. Zapraszam teraz przewodniczącego Komisji Zdrowia Psychicznego.
Szanowne Prezydium, Szanowna Rado, ja przedstawię sprawozdanie Komisji Zdrowia Psychicznego z działalności, która miała miejsce do tej pory. No i zacznę, postaram się szybko wszystko opowiedzieć. Ogólnie mieliśmy niedawno wybory na wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczącym został Ranko Hoffman. Gratulacje dla niego. I na pierwszym spotkaniu, na razie na pierwszym, bo było tylko jedno, mówiliśmy kwestie, które chcielibyśmy zrealizować jeszcze w tym roku. Takie najważniejsze kwestie, nasze priorytety. I do pierwszej kwestii, z pewnością najważniejszej, należy stworzenie raportu na temat zdrowia psychicznego gdańskiej młodzieży. Po prostu spytać gdańską młodzież, jak się czuje, czy nic im nie brakuje. I ze względu na to, że obecnie w tym roku szkolnym odbywa się raport, który dotyczy wykluczenia komunikacyjnego i po prostu nie chcieliśmy, żeby raporty się nakładały. bo po prostu wiadomo, z czym by się to związało. Postanowiliśmy, że raport zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2022-2023 i pracę nad nim ze specjalistą z urzędu zaczniemy w te wakacje, aby raport był już gotowy na wrzesień. Kolejną kwestią, jaką omówiliśmy, jest kwestia stworzenia spotu, którą byśmy już chcieli zacząć w czerwcu realizować, który miałby pokazać, żeby gdańska młodzież nie bała się korzystać z pomocy psychologicznej, żeby pokazać, że pomoc psychologiczna działa, daje dużo, że trzeba być odważnym. I chcielibyśmy też zachęcać młodzież do tego, aby po prostu nie bali się pytać o pomoc, że to nie jest żaden wstyd. No po prostu, że trzeba być otwartym, pytać i no i trzeba pomagać. Po tym, jak raport zostanie opracowany, przedstawiony miastu, chcielibyśmy zacząć psychoedukację, czyli po prostu nagrywanie spotów, filmów, organizowanie jakichś akcji, na których byśmy poruszali konkretne tematy, nie wiem, na przykład tematy stresu, aktów suicydalnych. A propos aktów suicydalnych, to oczywiście pan przewodniczący wspomniał o konferencji, która odbędzie się 13 czerwca, na której będę prelegentem Rady i przedstawicielem gdańskiej młodzieży, co jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i na pewno postaram się jak najlepiej zaprezentować Radę. No i ogólnie z obecnych planów to jest wszystko, na pewno będzie więcej akcji, będziemy brali w nich udział, na pewno będzie więcej pomysłów i na pewno będziemy aktywni, ponieważ nasz zespół jest świetny. Dziękuję bardzo.
Jeszcze dostałem informację, że wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Psychicznego Ranko Hoffman chce zabrać kilka słów, także zapraszam.
Dobra, dzień dobry. Przepraszam, że tak zakłócam porządek obrad trochę, bo trochę wszedłem cały na biało, a raczej na błękitno. Tak więc informowałem o tym już Komisję Zdrowia Psychicznego. Dwa tygodnie temu odbyłem spotkanie z panią wiceprezydent Moniką Haber oraz z panem Michałem Migułą z Referatu Strategii i Programów Społecznych. Odnośnie wydarzenia, które no, mam dosyć długo w mojej głowie. Jest to wydarzenie, będzie się nazywać Dlaczego nie wszystko jest OK? I celem całego wydarzenia jest poszerzenie wiedzy odnośnie reagowania na problem naszego rówieśnika, który jest przedstawiany w trakcie rozmowy w internecie. Tutaj głównie myślimy o rozmowie na Messengerze czy innych komunikatorach, ale wiadomo, że większość z nas, osób w naszym wieku, no, pisze ze sobą na Messengerze. Zwiększeniu świadomości w uczęszczaniu do psychologa, jeśli nie dajemy sobie z tym rady i nasi znajomi mają trudności z pomocą jakby nam jako przyjaciołom, polepszenie relacji i komfortu psychicznego obydwu rozmówców, którzy no, najwyraźniej są przyjaciółmi, oraz wyparcie stałych formułek słownych w rozmowie o problem naszej bliskiej osoby, które najwyraźniej mogą być bezcelowe i mogą nie tylko w jakiś sposób skrzywdzić nam bliską osobę, ale też nie wprowadzić takiej, znaczy, dobra, za bardzo się rozwijam. I na samo wydarzenie zaprosiłem 4 prelegentki, trzy z nich już potwierdziły swoją obecność. Będzie to na pewno obecność, którą potwierdziła, będzie na pewno to pani Aleksandra Lechman, która jest psycholożką w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Będzie to na pewno Iwona Woźniewska, o której już wcześniej było wspominane odnośnie Stowarzyszenia 180 stopni, które jest założycielką i no, tak jakby przewodniczącą, oraz panią Anię Strzałkowską, współzałożycielkę Tolerado. No i również tutaj czekam na odpowiedź, Martę Niedźwiecką, która prowadzi podcast o zmierzchu. Jest to podcast psychologiczno-seksualny odnośnie no po prostu no, młodzieży. No i
Kwestia jest taka, termin wstępny miał być 10 czerwca, niestety no, tutaj celujemy w salę bardziej w ECS-ie, czy to w Domu Zdrojowym, czy w Domu Aktywności Obywatelskiej, podejrzę, to jest stanowisko ścisku. No i po prostu kwestia jest taka, że zapraszam Was do współpracy, nie tylko z Komisji Zdrowia Psychicznego, ale też ogólnie, bo to też informacja, o której tutaj pani Monika Haber zdradziła i zaproponowała na naszym spotkaniu, żeby samo to wydarzenie zapoczątkowało serię takich warsztatów odnośnie właśnie zdrowia psychicznego i to wydarzenie będzie takim no, kamieniem nilowym do kolejnych wydarzeń, więc które prawdopodobnie będą trwały aż do końca tego roku, więc na razie zapowiada się całkiem nieźle. Dlatego taka drobna informacja odnośnie tego, że po prostu zapraszam Was do współpracy, bo mi się wydaje, że może być to naprawdę fajne wydarzenie. I co? I dopóki jak dostanę informację z bardziej dokładnym terminem, bo wiadomo, że będziemy oscylować bardziej w terminie czerwca, chcemy zdążyć przed rozpoczęciem się wakacji, więc no, zapraszam Was bardzo i dziękuję za oddanie mi głosu.
Również dziękuję. I teraz zapraszam, teraz czas na Komisję Ochrony Środowiska. W związku z nieobecnością Maksa Ciślaka sprawozdanie przedstawi wiceprzewodniczący Łukasz Wierzbowski. Zapraszam.
Witam serdecznie. Z powodu braku Maksa na dzisiejszym spotkaniu przejąłem tą pałeczkę podsumowania naszej aktualnej działalności, szczególnie w maju. Zacznę od tego, że całość działalności zaczynamy stopniowo i postawiliśmy na badanie gruntu. Każdy z członków naszej wspaniałej komisji do spraw ochrony środowiska został przypisany do, możemy to nazwać, spisania raportu, abyśmy mogli już powiedzmy w czerwcu i na okres wakacji działać szybciej, skuteczniej i no, można powiedzieć bardziej interesująco dla gdańskiej młodzieży. No, tak jak powiedziałem, spisujemy raporty, można powiedzieć, i już za niedługo zakończy się moment ich zbierania i wraz z Maksem przystąpię do podsumowania ich i brania wspólną kupę. I jak tylko będziemy gotowi, to wyruszymy pełną parą. No i jak tylko Max wróci, mam nadzieję, że za niedługo będę mieć, także za niedługo będę mieć okazję z nim się porozumieć. No i co mogę powiedzieć? A tak jak Michał wspomniał, za niedługo jest to, można powiedzieć, wydarzenie, gdzie poprosił albo przymusił, nie wiem jaki jest tutaj ton głosu, żebyśmy się zaangażowali jako Komisja Ochrony Środowiska. I jasne, jak najbardziej prosiłbym o komunikację ze mną na wiadomości prywatnej na Messengerze. Póki Maksa nie ma, ja mu następnie wszystko przekażę, jak tylko będzie to możliwe. I wraz z całą grupą zaangażujemy się pełną parą i, no i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to wyglądało jak najlepiej. Dziękuję.
Również serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do uchwał. Tutaj w scenariuszu mam zaplanowaną uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Równego Traktowania o radnego Igora Greszlera w związku z jego nieobecnością na dzisiejszej sesji oraz że jako że radny Greszler nie pozostawił mi żadnego usprawiedliwienia, to poczekamy z tą uchwałą na następną sesję, na której pan Greszler się pojawi. W takim razie przechodzimy teraz do uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Fundacją Grow Space a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska. Uchwałę zreferuje radny Jakub Hamanowicz.
Tylko mogę ci poprosić uchwałę, kopię uchwały? Tak, więc bardzo szybko przytoczę treść uchwały, a właściwie w skrócie, ponieważ każdy z Was dostawał na maila z tego, co widziałem, to oczywiście i treść. Jest to, tak jak mówiłem już wcześniej, współpraca pomiędzy Fundacją Grow Space a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska. I teraz krótko po prostu to, co jest kluczowe, czyli treść porozumienia. Na mocy tego porozumienia Młodzieżowa Rada zobowiązuje się do promocji i wsparcia wydarzeń organizowanych przez Fundację Grow Space za pośrednictwem projektu Ranking Szkół LGBTQ+, przyjaznych LGBTQ+, w mediach społecznościowych, poprzez oficjalne profile Młodzieżowej Rady, wsparcia inicjatyw projektu Fundacji Grow Space. W każdym przypadku zakres niezbędnego dla Fundacji Grow Space wsparcia będzie konsultowany z nami, z Radą i tak dalej. Za pośrednictwem, co jest ważne, tutaj jest Komisja Równego Traktowania. I teraz tak, w ramach niniejszego porozumienia Fundacja Grow Space zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej o adresie lgbt+mi.com Młodzieżowej Rady Miasta jako oficjalnego członka Komitetu Doradczego, czyli nasz logo będzie tam widniało, zapewnienia udziału przedstawicielom Komisji do Spraw Równego Traktowania Młodzieżowej Rady w posiedzeniach Komitetu Doradczego, informowania o wszystkich inicjatywach organizowanych przez projekt Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Porozumienie oczywiście wchodzi w życie z dniem podjęcia na najbliższym posiedzeniu. Tutaj tylko pokażę, jest jedna z dwóch kopii, którą podpisywał przewodniczący i Dominik Kuc. Dominik Kuc jest koordynatorem rankingu szkół LGBTQ+. On w imieniu Fundacji Grow Space z upoważnieniem podpisał to porozumienie. No i nasz przewodniczący właśnie przed chwilę przed konferencją prasową. To jest, jeśli chodzi tyle o zreferowanie tej uchwały. Uzasadnienie również każdy z was dostał, jakie jest, także tego nie będę przytaczać, więc chyba tylko przewodniczącemu przekazuję treść uchwały i podejmujemy głosowanie.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję. W takim razie możemy przechodzić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Fundacją Grow Space a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska? Niech podniesie rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła uchwałę nr 9 Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie współpracy pomiędzy Fundacją Grow Space a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do wniosków oraz oświadczeń osobistych. Czy ktoś ma takowe? Nie widzę. W takim razie dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Zamykam obrady trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Widzimy się 22 czerwca, czyli przed wakacjami. Dziękuję bardzo.